Schodzimy się na święto, święto dziękczynienia. To dziękczynienie jest konkretne. Przychodzimy dziś dziękować za odzyskaną przed 100 laty niepodległość. I w to świętowanie doskonale nas prowadzi dzisiejsza liturgia słowa. Ona uczy świętowania, a nawet wprost ona uczy świętowania wyzwolenia. Uczy świętowania odzyskania wolności. W szczególny sposób czyni to dzisiejsze pierwsze czytanie, które jest zaczerpnięte z Księgi Powtórzonego Prawa, z 5 rozdziału. Ono najpierw wzywa nas uważnie, by świętować. Będziesz zważał na szabat, aby go święcić. 6 dni będziesz się trudził i wykonywał wszelką pracę, lecz 7 dzień jest szabatem Pana, Boga Twego. Pan ustanawia dzień święty. Pan ustanawia dzień świętowania i wypoczynku. Nie będziesz się trudził. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy. Zwykle pamiętamy, że ten nakaz odpoczynku łączony jest z wydarzeniem stworzenia. Człowiek jest wezwany do świątecznego odpoczynku na wzór Boga, o którym mówi Tora, że po 6 dniach trudu, jaki wykonał stwarzając, Bóg odpoczął i pobłogosławił 7 dzień, dzień odpoczynku. I tak widzi dzień święty Księga Rodzaju i Księga Wyjścia. Ale Księga Powtórzonego Prawa, której słuchaliśmy dzisiaj, znajduje inne uzasadnienie dla świętowania i dla wypoczynku świątecznego. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadził cię stamtąd Pan, Bóg twój, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem. Przeto ci nakazał Pan, Bóg twój, strzec dnia szabatu. Mają odpocząć na pamiątkę wyzwolenia. Odpoczynek, który jest związany ze świętowaniem, nie ma im przypominać dzieła stworzenia, ma im przypominać wyzwolenie od pracy, która była niewolnicza w Egipcie, od pracy, która ich zabijała, która była przyczyną ich tragedii, rodzinnych tragedii, była przyczyną rozdzielenia rodzin, była przyczyną śmierci dzieci. Praca, która miała zamiast budować ich godność, niszczyć ją, poniewierać nią. W taki sposób pracowali w Egipcie. I teraz mają odpocząć, żeby sobie uświadomić dar wolności, dar wyzwolenia. Przestali być niewolnikami. Bóg ich wyprowadził z Egiptu. Bóg im podarował ich własną ziemię. Ziemię, w której mogą być u siebie. Być u siebie to jest jedna z definicji wolności. Człowiek ma świadomość, że jest wolny, kiedy jest u siebie. A po drodze do tej ziemi, w której są u siebie, Bóg ich uczynił narodem. Dał im kult, dał im prawo, dał im 10 przykazań, które było ich konstytucją. Dał im najważniejsze instytucje. A potem w tej ziemi dał im wzrost, dał im pomyślność, dał im monarchię w czasach Dawida, w czasach Salomona, dał im świetność, dał im wspaniałość. To wszystko mają pamiętać, świętując. Świętując, mają pamiętać nie tylko dzieło stworzenia, mają pamiętać dzieło wyzwolenia, uzyskania niepodległości. W jaki sposób mają przeżywać to święto? Pozwólcie zwrócić uwagę na dwa momenty. Pierwszy, świętując wyzwolenie i pamiętając o wszystkich jego bohaterach, w istotny sposób mają jednak odnieść ten moment wyzwolenia do siebie. Do siebie. Pan nie mówi w tym tekście, który wysłuchaliśmy, wspomnij na swoich przodków, prapradziadków, którzy wyszli z Egiptu. Pan nie mówi, wspomnij na Mojżesza i Aarona, wspomnij na Dawida i Salomona. Nie. Pan Bóg mówi, ty byłeś niewolnikiem i to ciebie wyprowadził Pan. Nie chodzi tylko o wspominanie i celebrowanie historii, kiedy powstawała Księga Powtórzonego Prawa, historii sprzed 700 lat. Kiedy jesteśmy my tu w tej świątyni, historii sprzed 100 lat. Chodzi o poddanie się działaniu Boga, który nas wyzwala. To my byliśmy niewolnikami i to nas wyprowadził Pan. Pewnie byłoby łatwiej wyłącznie wspominać choćby tych wszystkich bohaterów wspomnianych przez kardynała Kazimierza na początku tej Eucharystii. Byłoby pewnie łatwiej mówić teraz o Paderewskim, Odmowskim i o Piłsudskim i o tym cudzie, jaki się wydarzył, że szli razem do wolności. Byłoby łatwiej. Ale my, idąc za tym słowem, wspominając wyzwolenie sprzed lat, mamy pytać o swoje w nim uczestnictwo, dzisiaj i tutaj. Właśnie dlatego Pan mówi dzisiaj do nas o konieczności odpoczynku. Nie po to, byśmy nic nie robili, tylko byśmy się poddali działaniu Boga, bo temu ma służyć odpoczynek świąteczny. Że człowiek się wstrzymuje od jakiejkolwiek pracy, żeby Bóg mógł w jego życiu zacząć działać. Zadajemy sobie nieraz pytanie, w jaki sposób mamy przeżyć to stulecie niepodległości. Każdy ma na to jakiś pomysł. A liturgia słowa nam dzisiaj mówi, otwórzcie się na Boga, który chce was wyzwalać, chce was czynić wolnymi, bo o to chodzi w tym świętowaniu. Więc najpierw świętując, tak jak nam słowo to podpowiada, pytam o siebie samego. Pytam o to, czy przyjąłem ten dar od Boga, jakim jest wolność. Pytam siebie samego, czy jestem wolny, czy postępuję jak wolny człowiek. Czy przyjąłem ten dar, to działanie Boga, który mnie wyzwala. Pytam, czy potrafiłem zatrzymać ten dar wolności w sobie. Mówi do nas święty Paweł dzisiaj, przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. To znaczy, mówi nam Paweł, budzi w nas taką wrażliwość, że to od Boga przychodzi nie tylko wyzwolenie, ale także zachowanie wolności w sobie. Paweł, który wiedział, co to grzech, staje przed nami z całą pokorą, mówi, wszyscy jesteśmy naczyniami z gliny. Zachowamy skarb, jeśli Bóg nas uczyni odpowiednio spójnymi, trwałymi. Czy zachowuję ten skarb, czy przyjąłem wolność, czy nie uciekam od niej? Można by o tym dużo mówić, o pokusach ucieczki od wolności. Myślę, że jedną z wielu pokus ucieczki od wolności jest pokusa ucieczki w niewinność. Przygotowując się do głoszenia tego słowa, wróciłem do takiego tekstu, który świętej pamięci ksiądz profesor Józef Tischner napisał w 10 roku po naszym odzyskaniu wolności, po roku 1989. 10 lat po tych przemianach Tischner pytał o pokusę ucieczki od wolności i mówił, że jedną z form tej ucieczki jest ucieczka w niewinność. Takie poczucie, jestem niewinny, bo nic ode mnie nie zależy. Takie trochę poczucie wyniesione z tego czasu, który wspominamy bez wielkiego sentymentu, czasu dramatycznego przed 89 rokiem, kiedy mówiono do nas, że wolność polega wyłącznie na zrozumieniu konieczności. I że jak zrozumiem tę konieczność, to mogę ją co najwyżej potwierdzić i w niej środku się odnaleźć. Gdzieś wszyscy czuliśmy, że to jest nieprawda. Jednocześnie ta nieprawda jest bardzo atrakcyjna, niesie w sobie wielką pokusę, bo zwalnia człowieka z odpowiedzialności. Jest ktoś, kto za mnie poustalał wszystkie prawidła. Jest ktoś, kto wszystkim tu rządzi. Ja jestem kimś, od kogo nic nie zależy, jestem niewinny. To jest potężna pokusa ucieczki od wolności, ucieczki w niewinność, bo warunki mnie przerosły, bo sytuacja jest tylko zbiorem konieczności, bo nic ode mnie nie zależy. Ta pokusa ucieczki w niewinność to jest pokusa ucieczki od wolności dzisiaj dość często nawracająca, także w naszym dyskursie publicznym. To jest strach przed tym, żeby wziąć odpowiedzialność. To jest strach przed tym, żeby powiedzieć przepraszam. Najprostsze słowo, które otwiera rozmowę. Przepraszam. To jest ucieczka też od tego, co jest najgłębszym przekonaniem chrześcijaństwa, że człowiek jest większy niż warunki, w których żyje. Wiara w wolność to jest wiara w człowieka, który jest większy niż wszystkie warunki, które podobno są koniecznością. Moglibyśmy dziś wspominać w tym gronie ludzi, którzy prowadzili Polaków ku wolności, takich bohaterów wiary, jak święty brat Albert, jak święty Rafał Kalinowski, jak potem w czasie II wojny święty Maksymilian Kolbe. Ludzie, którzy się okazywali więksi niż jakiekolwiek zewnętrzne warunki. Którzy przerastali wszystkie okoliczności. Byli wolni w sytuacjach, w których wszyscy inni mówili nie, ta konieczność nas zwalnia z odpowiedzialności, z decydowania. Ucieczka w niewinność, ucieczka przed wolnością, to jest ucieczka przed Bogiem, który wyzwala. To jest ucieczka przed Bogiem, który do nas mówi tekstem świętego Jana. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to sami siebie oszukujemy. Ale jeśli popełniamy grzechy, mamy rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa. Drugi moment przeżywania wolności, jaki podpowiada dzisiaj tekst powtórzonego prawa, dotyczy moich relacji z innymi ludźmi. Można by powiedzieć tak, że miarą świętowania wyzwolenia jest nie tylko własne doświadczenie wolności, ale także to, że chcę się tym doświadczeniem dzielić z innymi. Że chcę na doświadczenie wolności otwierać innych. Dlatego mówiło do nas słowo dzisiaj: nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani żadne zwierzę, ani przybysz, który przebywa w twoich bramach. Człowiek, który doświadcza wolności, chce ją otworzyć na wszystkich, a zwłaszcza na tych, którzy od niego zależą. Ty będziesz wolny, ale dasz posmakować wolności twojemu niewolnikowi i twojej niewolnicy i twojemu dziecku, które od ciebie zależy. I wtedy przeżywasz wolność, wtedy świętujesz wolność, jak otwierasz na to doświadczenie wolności wszystkich innych, przybysza, który mieszka wśród twojego ludu. To też nie zawsze nam wychodzi. Tak jak się boimy własnej wolności, tak się boimy wolności innych. Trudno nam przychodzi zaufać komuś, kto może wszystko. Albo trudno nam przychodzi zaufać komuś, by mógł wszystko. Pytamy od razu, a jest dość dorosły? A dość dużo już zrozumiał z życia? A można mu naprawdę aż tak zaufać, żeby przed nim otworzyć w pełni doświadczenie wolności? W tym tekście księdza Tischnera, który wspominałem, on też opowiada o tej pokusie i mówi coś niesłychanie aktualnego. Mówi, że stąd właśnie biorą się między ludźmi podziały. Znów taki temat, który przerabiamy, odmieniamy go we wszystkich przypadkach, mówimy, jesteśmy podzieleni. Tischner wtedy pisał, że jeśli jesteśmy podzieleni, to oznacza, że nie przerobiliśmy do końca tematu wolności, nie swojej, drugiego. I wtedy, kiedy chcemy ustalać limity, ograniczenia wolności, każdy ustala je inaczej. Stąd się biorą podziały. Daj doświadczenie wolności, zwłaszcza tym, którzy od ciebie zależą. Ewangelia tutaj dopowiada bardzo mocne słowo, bo dzisiejsza Ewangelia pokazuje, że przeciwieństwem tego doświadczenia, podarowania komuś wolności jest manipulowanie drugim. Tak jak cała starszyzna manipuluje człowiekiem, który ma uschłą rękę. Jezus patrzy na to, jak słyszeliśmy, patrzy z gniewem, a potem mówi wyraźnie, gdzie mają problem. Mają problem, bo mają ślepe serca. Mają ślepe serca. Tak dosłownie tekst grecki mówi. Zasmucony ślepotą ich serc. Nie potrafią patrzeć sercem. I dlatego redukują człowieka do pułapki na Jezusa. Gdyby patrzyli sercem, chcieliby tak jak Jezus dać mu doświadczenie wyzwolenia od jego choroby, od jego słabości, od jego ograniczeń. Tu się pojawia takie bardzo ważne słowo, które stworzyło naszą wolność. To słowo brzmi solidarność. Solidarność, mówił papież, to znaczy jeden i drugi. To znaczy nie tylko ja jestem wolny, ale wolny jest właśnie także ten, który ode mnie na wiele sposobów zależy. Więc słowo mówi tak: świętujcie wyzwolenie. Odnajdźcie się w tym wyzwoleniu. Odnajdujecie się wtedy, kiedy nie uciekacie od wolności i kiedy dajecie innym jej doświadczenie. Tak, przychodzi nam to trudno, ale też mamy w dzisiejszym drugim czytaniu otworzoną przed nami wielką nadzieję, nadzieję paschalną. Kiedy słyszymy Pawła, mówi: zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu. Żyjemy w niedostatku, ale nie rozpaczamy. Znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni. Obalają nas, ale nie giniemy. Nosimy w swoim ciele konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. To jest wiara paschalna, wiara w zmartwychwstanie. To jest właściwy horyzont nadziei chrześcijańskiej. Że my nie tylko możemy być wolni po ludzku, ale że my w zmartwychwstaniu możemy w sobie odnajdywać postawy życiowe Jezusa Chrystusa. Bo to oznacza zmartwychwstać, znaczy wejść w Jego życie. Wszystko inne jest tylko jakąś reanimacją. Zmartwychwstanie to jest żyć życiem Bożym. To jest wiara, to jest nadzieja, która przed nami jest otwarta w dniu dzisiejszym. Schodzimy się na święto. Dziękujemy Panu za niepodległe państwo polskie. Schodzimy się też jako Kościół. Jako Kościół mamy swoje tytuły do dziękowania Bogu za niepodległą Polskę. Myślę, że to też trzeba dziś powiedzieć, bo zwykle w naszym dyskursie kościelnym mówimy o wszystkich zasługach, jakie Kościół złożył dla wolnej Polski. One są prawdziwe. Ale prawda jest też i ta, że my jako Kościół zawdzięczamy bardzo wiele niepodległej Polsce. I że my jako Kościół mamy nie tylko prawo, ale obowiązek dziękować Bogu za niepodległą Polskę. Po tym roku 1918 był rok 1925, kiedy w odrodzonej Polsce wspomniany papież Pius XI mógł wprowadzić zupełnie nowy ład kościelny, nową organizację kościelną. Można było zbudować nowe struktury. Można było zacząć w tym kraju, jak napisał papież w bulli, wreszcie zjednoczonym, nie tylko wolnym, zjednoczonym. Można było zacząć normalną pracę, także pastoralną, duszpasterstwo. Kościół dziękuje Bogu za niepodległą Polskę i za każdego człowieka, który w niej jest niepodległy. Bo każdy człowiek, który w tym kraju przeżywa swoją wolność, jest nie tylko obywatelem Polski, jest też obywatelem Królestwa Bożego. Bo ta wolność jest też miejscem spotkania wszystkiego, co najpiękniej ludzkie, z Ewangelią Jezusa Chrystusa. Błogosławimy Boga za dar wolności. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.